Jak to jest dobrze, że możemy się dzisiaj spotkać, chociaż widzieliśmy się kilka dni temu, ale nam to nie przeszkadza, ale raczej bardziej nas to błogosławi i przybliża w naszej jedności, naszych zgromadzeń. Ja dzisiaj chciałbym kontynuować nadal z Księgi Estery. Jest to już 11 część naszych rozważań. Dla tych, dla których być może jest to nudne, pragnę powiedzieć, że dobiegamy już do końca, ale jeżeli zauważyliście, odkrywamy coraz to głębsze prawdy. I kiedy zastanawiałem się nad ogólnym celem naszego studium Księgi Estery, to mogę wam powiedzieć, że zobaczyłem to w pełnej ostrości. Bóg chce przyprowadzić nas do pewnego punktu naszego życia, w którym odkrywamy tak zwaną pełnię Ducha Świętego. Kiedy Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, a mówił to o Duchu Świętym, to jest napisane, że Jezus obiecał, że z Jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Mówił o tym, że istnieje coś, co my wierzący określamy pełnią Ducha Świętego. My czasami cieszymy się takimi, ja to tak nazywam śmiesznie, duchowymi cukierkami. Przyjdziemy na zgromadzenie, jest nam dobrze, jest nam wesoło, jest społeczność braci i sióstr, my uwielbiamy Pana. My się cieszymy tym momentem, ale kiedy wyjdziemy poza drzwi, jak gdyby ta temperatura upada i jesteśmy nadal zaabsorbowani naszym codziennym życiem, sprawy ciała stoją na pierwszym miejscu, ale Bóg chce pokazać nam, że w waszym, w twoim i moim życiu może zaistnieć stan, w którym Duch Święty będzie cały czas przebywał, będzie poruszał nas, będzie cieszył. I tak jak Paweł i Sylas byli w więzieniu, nie przeszkodziło to im, dlatego że Duch Święty wypełnił ich serce, że oni chwalili Boga w trudnej sytuacji. To jest pełnia Ducha Świętego. Bóg nie chce, ażeby Duch Święty wypełnił nas tylko na godzinę lub dwie na zgromadzeniu, żebyśmy się mogli modlić w mocy Ducha Świętego i nawet poprzez dar obcych języków, ale Bóg chce, żebyśmy byli wypełnieni i szli każdego jednego dnia, w każdej jednej minucie naszej doby. Ja przygotowałem taki malutki spis osób, które ciągle są wspominane. Ja wiem, że dla wielu osób jest to mylące, że ciągle mówię o pewnych bohaterach Księgi Estery i zapominamy, co dla nas te osoby reprezentują. Ja zostawiłem tą planszę, ona będzie przez cały czas. Jeżeli będziemy mówili o pewnych osobach, ja nie chciałbym ciągle powtarzać, co dla nas reprezentuje Estera, co reprezentuje jej mąż, król Achaszwerosz, czym jest dla nas w naszych rozważaniach Mordochaj czy Haman, czy nawet królestwo króla Achaszwerosza. Ja myślę, że to nam pomoże wzrokowo spojrzeć i kiedy będę mówił o Esterze, to miejmy na uwadze to, co dla nas jest najważniejsze. Ja fascynuję się historiami i bardzo lubię ciekawe historie, ale Bóg nie chce, żebyśmy się zapoznali tylko z historią Estery, ale ja wierzę, że pragnieniem Ducha Świętego jest to, ażeby dojść do momentu, w którym będziemy zatopieni w Duchu Świętym. Dlaczego Jan przepowiadał o Jezusie, że On was będzie chrzcić Duchem Świętym? Słowo chrzcić znaczy dosłownie zanurzać, zatapiać. Bóg chce, żebyśmy byli zatopieni w Jego mocy. I w tym momencie my dochodzimy do takiego stanu, gdzie wszystko w królestwie Achaszwerosza dobiega do pomyślnego końca, ale to nie wszystko. Porządek, który Bóg czyni w życiu człowieka wierzącego, jest na miejscu, ale to nie jest koniec. Bóg chce oczyścić nasze serca, aby potem wypełnić je swoją mocą. Chciałbym, żebyśmy odczytali na początku naszego rozważania list Pawła do Filipian, 4:4. Jest to chyba pamiętny werset, znamy go bez czytania. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Postanowiłem dzisiaj dokończyć to, o czym mówiłem w ubiegłym tygodniu, ale tą usługę nazywam pełnią Ducha Świętego. Prawdziwe chrześcijaństwo to nie jest religia. To jest życie, w którym dominuje władza Chrystusa przez Ducha Świętego. Istnieje, jak powiedziałem, stan, który wierzący określają pełnią Ducha Świętego. Taki stan będzie miał miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jego dusza, a dusza jest naszym takim duchowym organem, która składa się z emocji, z naszego umysłu i z naszej woli, będzie pragnęła żyć w harmonii z pragnieniami stworzonymi przez Ducha Świętego w naszym duchu. Jeżeli zaistnieje ta wspaniała harmonia, to wtedy nastąpi pełnia Ducha Świętego, a kiedy nastąpi pełnia Ducha Świętego, tam będzie prawdziwa radość. My czasami określamy ludzi wierzących jako ludzi podekscytowanych. Oni mogą klaskać, poskakiwać, ale z przekonania wiem, że nie zawsze wypływa to z radości Ducha Świętego. Ale Bóg chce, żebyśmy doszli do takiego momentu, ażeby radość nasza nie miała nic wspólnego z rytmem muzyki, ażeby nasza radość nie miała nic wspólnego z naszym zdrowiem albo z tym, że nie mamy problemów finansowych, ale Bóg chce, ażeby nasza radość wypływała z pełni Ducha Świętego w naszym życiu. Ty możesz mieć kajdany na sobie, ty możesz mieć pusty portfel, możesz być chory, ale możesz mieć pełnię radości w Duchu Świętym. I dlatego, kiedy nasza dusza, nasze emocje idzie w harmonii z pragnieniami, które Duch Święty wkłada wewnątrz naszego ducha, który łączy się z Duchem Bożym, to wtedy następuje taka wspaniała chemiczna, duchowa chemiczna reakcja, którą określam pełnią Ducha Świętego. Chciałbym tylko dla przypomnienia powtórzyć pewne rzeczy, które powiedziałem w ubiegłym tygodniu. Powiedziałem, że Twoje i moje sumienie ma swoją podwójną naturę. Mówiłem, że posiadamy moralne sumienie w naszym duchu i określiłem, że mamy tak zwane zwierzęce sumienie w naszej duszy. Zobaczcie, że rozgraniczam dwa rodzaje sumienia i oczywiście lokuję je w innych częściach naszej osoby. Moralne sumienie jest ukryte w naszym duchu, nasze zwierzęce sumienie ukryte jest w naszej duszy. Powiedziałem, że posługujemy się tak zwaną zwierzęcą wolą i moralną wolą. To określenie jest bardzo ostre, ale chciałbym, żebyśmy mogli zobaczyć, że kiedy mówię o zwierzęcej woli, to mówię o pewnym instynkcie, o czymś, co automatycznie, bez żadnego myślenia, występuje w naszym życiu. Zwierzęca wola to jest wola, która jest rządzona przez zwierzęce sumienie. My wykonujemy coś instynktownego, coś, co jest poruszane przez tak zwane zwierzęce sumienie. Pamiętacie, kiedy już dawno temu mówiłem o tym, że jeżeli pies jest zbity przez swojego pana, to on tego nie powtórzy ponownie. Na pewno będzie miał ciche pragnienie podejść i powiedzmy zabrać z jego stołu jakiś kęs mięsa, ale on tego nie zrobi, nie dlatego, że nie pragnie, a dlatego, że się boi silnego kija swojego pana. Zwierzęca wola jest praktykowana przez nas każdego dnia. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rzeczy wykonujemy bez żadnego wkładu naszej moralnej woli. Mówiłem, że wstajemy rano, nie myślimy o tym. Idziemy do zlewu, nachylamy się, odkręcamy kurek, myjemy zęby, ubieramy się, wsiadamy do samochodu, jedziemy do pracy. Te wszystkie czynności kierowane są bez najmniejszego wkładu naszej moralnej woli, czyli one są pod panowaniem tej zwierzęcej woli, tej instynktownej woli. Pozwoliłem sobie nazwać ten rodzaj woli w taki sposób, ponieważ stwierdziłem, że ten rodzaj woli decyduje za nas, tak samo jak taka podobna wola powstaje i decyduje na wiele czynności w życiu zwierząt. Jest to wola, która nie domaga się od nas szczególnego ukierunkowania. Ale kiedy dochodzimy do pewnego punktu, że musimy podjąć pewną właściwą decyzję, to wtedy nasza moralna wola zaczyna dochodzić do działania. Przeważnie ludzie postępują tak, że nie angażują moralnej woli w swoim życiu. Moralna wola występuje wtedy, kiedy dochodzisz do pewnego punktu i stwierdzisz, że decyzja, którą ty podejmiesz, jest tak ważna, że może zadecydować o twoim bezpieczeństwie czy niebezpieczeństwie. Moralny faktor twojej woli występuje wtedy, kiedy musisz zadecydować, gdzie masz pojechać, albo w którą stronę masz pojechać, w lewo czy w prawo. Pozostawiłem dla was pewną sytuację. Kiedy wsiadamy, bezmyślnie przekręcamy kluczyk w naszej stacyjce, jedziemy, nie patrzymy na lewo, na prawo, po prostu jedziemy przez siebie, aż dojedziemy do pewnego punktu. Nazwałem to znakiem zatrzymania się. Do tej pory nasza moralna wola była wprost bezużyteczna. Ale wtedy, kiedy dojedziesz do skrzyżowania i masz wybór, skręcić na lewo albo skręcić na prawo. I wiesz, że kiedy skręcisz na lewo, pojedziesz do miejsca, do którego przed nawróceniem chodziłeś, do baru, gdzie z kolegami piłeś, gdzie paliłeś, gdzie miałeś wspaniały czas. A wiesz, że kiedy skręcisz na prawo, pojedziesz do domu, do żony, do dzieci i ubłogosławisz ich swoją obecnością, swoją przychylnością i miłością. Albo pojedziesz do zboru, do kościoła, na nabożeństwo. Powiedziałem, że pomimo tego, że każdy z nas odwrócił się od świata i od jego pożądliwości, my posiadamy pewien instynkt w naszym życiu, który przyzwyczaił się do pewnych starych czynności. Jest to stara natura, która tak długo żyła w grzechu, że wprost dla niej automatycznym jest sprowokować nasze ciało, wyciągnąć rękę po rzeczy, które Bogu się nie podobają, czy to będzie kieliszek, czy to będzie papieros, to są przyzwyczajenia starej natury. Apostoł Paweł pięknie to przedstawił. Powiedział tak, ja to powiem moimi słowami. Moja stara natura, która nadal mieszka w moim ciele, nadal kocha świat i lubi grzeszyć. I on wtedy powiedział do Rzymian, co za straszne położenie. Moglibyśmy sobie pozwolić na pewne stare przyzwyczajenia i stare nałogi, które występowały kiedyś w naszym życiu, kiedy skręcimy w lewo, kiedy nasza moralna wola jest bezużyteczna, kiedy instynktownie skręcamy do tych miejsc, do których byliśmy przyzwyczajeni. Nasza zwierzęca wola podświadomie, bez wkładu naszej moralnej woli, usprawiedliwi nas, że wyciągając rękę po rzeczy niewłaściwe, rzeczy, które nas zniewalały, albo sposoby, jak się wysławialiśmy, słowa, które wychodziły z naszych ust, że to wcale nie jest nic szkodliwego. Będziemy usprawiedliwieni w ten sposób, że tak długo żyliśmy i zobacz, nic się wyjątkowego nie stało w twoim życiu. Ale z drugiej strony nasza moralna wola przypomni nam o prawdzie, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. I wtedy rozgrywa się poważny pojedynek. Która wola zwycięży? Czy skręcimy w lewo, czy skręcimy w prawo? Apostoł Paweł przypominał nam o ważnej prawdzie, że ciało zawsze walczy z pragnieniem Ducha Świętego w naszym życiu. Tu jest przedstawiony obraz pojedynku, walki. Tam coś powstaje. Na pewno zgodzicie się ze mną, że wasze przybycie do zboru nie było czymś takim instynktownym. O, nie mam co do roboty, idę ze starego przyzwyczajenia. My przechodzimy z ważną decyzją. Przyjść i oddawać chwałę Bogu. Często mówimy, że pewne stare rzeczy, które popełniliśmy przed nawróceniem, są nie do pokonania. Uważamy, że nie jesteśmy w stanie naprawić starych rzeczy, których dopuściliśmy się przed nawróceniem. I kiedy my się nawracamy, Bóg zmienia sposób myślenia, ale Biblia nazywa coś, co ja określiłem posprzątaniem starego bałaganu w naszym życiu, coś, co musi być przez nas uporządkowane. Bóg ukierunkowuje nas, Bóg zmienia nasz umysł, ale myśmy bezmyślnie nabroili w swoim życiu wiele, wiele tragicznych rzeczy. I kiedy powracając do Księgi Estery, natrafiliśmy na ważną prawdę, którą modlę się, ażebyśmy nie przeoczyli. Król Achaszwerosz, pomimo faktu, że jak gdyby odwrócił się od starego stylu życia, miał na swoim koncie wiele nienaprawionych spraw. Królowa Estera wraz z Mordochajem osiągnęli sukces. Haman został na początku wypędzony z Pałacu Królewskiego, potem został powieszony i król Achaszwerosz i Estera żyją teraz w wspaniałej harmonii. I oczywiście królowa Estera i Mordochaj ustanowili wspaniały sztab, wymarzony sztab zarządzania wielkim imperium. Powiedziałem, że imperium to całe państwo reprezentuje nasze ciało. Nasze codzienne sprawy, które występują w naszym życiu. Król Achaszwerosz, tak jak widzimy na tej planszy, jest symbolem duszy człowieka. Królowa Estera jest symbolem odrodzonego przez Ducha Świętego ducha człowieka. Oczywiście Mordochaj jest symbolem Ducha Świętego, a powieszony na szubienicy Haman, o którym ciągle mówimy, chociaż on już nie istnieje w naszej historii, jest symbolem ciała. Paweł nazywa to starą, nieodrodzoną naturą. To, co myśmy odziedziczyli po pierwszym naszym ojcu, Adamie. Jak powiedziałem w ubiegłym tygodniu, moglibyśmy spocząć na laurach w tym momencie i powiedzieć, historia kończy się pomyślnie, należy zamknąć stronicę. I tak wielu uważa, bracia i siostry, kiedy nawraca się do Boga. Ja dziękuję Bogu za moment nawrócenia się każdego jednego z was z grzechu. To jest wspaniały cud. Ja nie przestaję dziękować Bogu za każdego jednego z was, bo zdaję sobie sprawę, że nie tak dawno wielu z was było w grzechu. Żyliście daleko, daleko od Boga, ale dzisiaj idziecie za Jego głosem. I wielokrotnie ludzie uważają, że kiedy my się nawracamy, od tego momentu wszystko jest pięknie, nie mamy prawa pomyśleć o tym, co kiedykolwiek zrobiliśmy, ale stwierdźcie fakt, na pewno przed nawróceniem, nie mówią o was, ale mówią to ogólnie, być może kogoś okradliśmy, być może kogoś skrzywdziliśmy, kogoś zraniliśmy i kiedy my dostępujemy zbawienia, powinniśmy pozwolić naszej moralnej woli uporządkować, doprowadzić wszystko do właściwego porządku. Musimy stać się jak Zacheusz. Kiedy Jezus przyszedł, powiedział, dzisiaj stało się zbawienie twojemu domowi, to mimo wszystko Zacheusz, w którego życiu moralna jego wola doszła do punktu kulminacyjnego, on wstaje i powiedział, Panie, kogokolwiek skrzywdziłem, kogokolwiek okradłem, wynagrodzę to czwórnasób. I to jest, moi drodzy, sekret do pełni Ducha Świętego w naszym życiu. Kiedy my się nawracamy, mamy radość, ale my jesteśmy tak jak nowo nawrócone dziecko. My stawiamy pierwsze kroki. My upadamy. I w tym nie ma nic dziwnego. Uwierzcie mi, ja się nie dziwię, że po nawróceniu możemy ponownie upaść, możemy ponownie zgrzeszyć. Jesteśmy tak jak małe dziecko, które uczy się chodzić, ale tak nie może być cały czas. My nie możemy żyć w upadkach przez resztę naszego życia. My musimy powstać, musimy dojrzewać, musimy wydawać owoce godne naszego powołania. Ważnym faktem do zapamiętania jest to, że chociaż Haman, czyli ciało, stara natura, został już zabity, to jednak jego dom nadal istnieje. Zobaczcie, że tego domu król Achaszwerosz nie kazał zburzyć, dlatego że jest to niemożliwe w kwestii duchowej naszego życia. Dom reprezentuje nasze ciało. My nadal żyjemy w naszym ciele, a właśnie w naszym ciele, w naszym fizycznym ciele najczęściej objawiała się wola naszej starej natury. Zobaczcie, że dusza nie ma ręki, ale nasze ciało ma rękę i ono sięga po rzeczy, które się Bogu nie podobają. Nasze ciało prowadzi nas w miejsca, które są Bogu przeciwne. Dlatego dom nadal istnieje. Haman jest powieszony, tak jak Słowo Boże mówi, nasza stara natura jest ukrzyżowana z Chrystusem, ale nasze ciało nadal istnieje. I dom Hamana symbolizuje nasze ciało, którym najczęściej może posłużyć się szatan, diabeł, i on może starać się przywrócić do życia naszą starą naturę. Dlatego apostoł Paweł, kiedy pisał list do wierzących w Rzymie, wydaje mi się, że on błagał w swoich słowach i na pewno ze łzami w oczach wierzących, nie ludzi pogan, ale wierzących w Rzymie, 6 rozdział tego listu, werset 13, nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych na oręż sprawiedliwości. Kiedy król Achaszwerosz uśmiercił Hamana, wtedy powierzył władzę nad domem Hamana w ręce Estery. Jest to piękny symbol tego, co występuje w naszym życiu. Ale Estera, doznając tego honoru i wyróżnienia, zdała sobie sprawę, że ona nie jest w stanie kontrolować tym strasznym miejscem, tym niebezpiecznym miejscem, i ona świadomie przekazuje władzę nad tym domem w ręce Mordechaja. I ten przykład poświadcza wyraźnie, że duch człowieka nie jest sam w stanie uporządkować albo zarządzać należycie swoim ciałem. Ono musi być pod władzą Ducha Świętego. Czy jesteście w stanie zrozumieć teraz, dlaczego jest napisane, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego? Nasz duch przekazuje nasze ciało i mówi: Duchu Święty, rządź, ustanów swoją świątynię w ciele człowieka. Ono musi być pod stałą władzą Ducha Świętego. Skoro władza nad domem Hamana była przekazana Mordechajowi, czyli od tego momentu Estera ani król Achaszwerosz nie ma prawa wydania ani jednego dekretu odnośnie domu Hamana, ale Mordechaj ma jedyne i tylko jedyne, podkreślam, prawo do podejmowania decyzji, jakichkolwiek decyzji w tym miejscu. Bóg pragnie, abyśmy nadal w naszym życiu posługiwali się naszą wolną wolą. Czy na darmo jest napisane, że Duch Święty jest duchem wolności? Duch Święty nie zniewala nas. Bardzo często słyszę pewne stwierdzenia, kiedy ludzie mówią: kiedy ja się nawrócę, ja już nie będę mógł czynić tego albo tamtego. Oni nie stwierdzają faktu, że oni tego nie pragną, ale oni mówią: ja już nie będę mógł tego czynić. Wyrażają w tym swój żal. Bóg pragnie, abyśmy w naszym życiu nadal posługiwali się wolną wolą, ale ta wolna wola musi działać pod nadzorem Ducha Świętego. Biblia mówi, że Bóg nam nie odbiera moralnej woli. To, że ja dzisiaj jestem na tym miejscu, to jest wyrazem mojej wolnej woli. Ja tutaj przyszedłem dlatego, że ja pragnąłem tutaj przyjść. Ja nie miałem najmniejszego pragnienia pójść w żadne inne miejsce. Ja chciałem być tutaj z własnego pragnienia, być, uwielbiać Boga. Dlatego, że ja moją wolę podporządkowałem, moją moralną wolę podporządkowałem do pragnień Ducha Świętego. Czyli zobaczcie, Bóg nam nie odbiera naszej woli. Ja tutaj nie przyszedłem dlatego, że nade mną stał Bóg z jakimś piorunem i chciał mnie uśmiercić i powiedział, jeżeli tylko nie pójdziesz, zobaczysz, co ciebie spotka. Tak nie było. I to pokrywa się z pewnym wydarzeniem, które czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. W rozdziale 15 Księgi Dziejów Apostolskich i w wersecie 28 czytamy o pewnej decyzji apostołów. Apostołowie zgromadzili się, była taka bardzo wielka rada apostołów i oni decydują wysłać Pawła i Barnabę do pogan. Oni wiedzieli, że kiedy oni pójdą do pogan, będzie to nowe miejsce. W tym miejscu trzeba będzie podejmować pewne decyzje, jak się ukierunkować. To byli nie Żydzi, do których Paweł i Barnaba byli wysyłani. I zobaczcie, co oni stwierdzili. To stwierdzenie jest tak wymowne i tak pokrywa się z prawdą, którą odkrywamy w Księdze Estery. Dzieje apostolskie 15:28. Apostołowie mówią tak, słuchajcie uważnie. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz rzeczy niezbędnych. Tutaj uczniowie wyrażają swoją decyzję. Na początku jest to decyzja Ducha Świętego, ale oni tutaj nie eliminują własnego wkładu. Oni mówią, że postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my. Duch Święty ma wolę i oni mają wolę, ale i ta wola pokrywa się z wolą Ducha Świętego, ażeby na ludzi nie nakładać zbędnego jarzma, żeby nie judaizować tych zborów, nie nakładać spraw starego zakonu, tak jak powiedzieli, oprócz rzeczy niezbędnych. I to powinno być praktykowane do dzisiaj. Apostołowie nadal posługują się własną wolą, ale pod przewodnictwem Ducha Świętego. Postanowiliśmy my, liczba mnoga, Duch Święty i my. Nie jest trudno prosić Boga o przebaczenie grzechów. Nie jest trudno dostąpić łaski, być ochrzczonym Duchem Świętym i nie jest trudno otrzymać dar obcych języków i modlić się w taki wspaniały sposób przed obliczem Pana. Ale najtrudniejszą sprawą jest zupełnie poddać się pod rządy i decyzje Ducha Świętego. Duch Święty pragnie wypełnić nas swoją mocą, swoją mądrością, ale chce, żebyśmy w tym momencie dobrowolnie wylewali się przed Bogiem. Dlatego apostoł Paweł powiedział, że on się lubi modlić w ponadnaturalny sposób, w obcych językach, ale on pragnie, ażeby w tym wszystkim jego własna wola wysławiała się w jego zrozumiałych słowach. On pragnie w tym wszystkim dorównać pragnieniom Ducha Świętego i on wie, że z jednej strony Duch Święty modli się i wyraża swoją wolę, a on z drugiej strony angażuje swoją moralną wolę i on pragnie uwielbiać Boga własnym zrozumieniem, własnym językiem. Przekazanie przez nas sygnetu naszej woli i władzy wykonawczej dla Ducha Świętego pozbawia nas działania na własną rękę. Każda decyzja powinna być wykonana po uprzednim porozumieniu się z Duchem Świętym. Prosty przykład. Dzisiaj rano, niedziela, powiedzmy, dzwoni do mnie mój przyjaciel i mówi, wiesz co, pojedź do mnie, mam wspaniałe przyjęcie, mam dużo gości i wiesz co, będziesz miał wspaniały czas. Mam z jednej strony propozycję pójścia i odwiedzenia moich znajomych. I z jednej strony moja zwierzęca wola uświadamia mnie, słuchaj, ty potrzebujesz być człowiekiem towarzyskim, ty musisz odpocząć i zrozum, jest w porządku opuścić zgromadzenie. Natomiast moja moralna wola pyta się Ducha Świętego, Duchu Święty, skoro tobie oddałem pierścień mojej woli, powiedz mi, jaka jest twoja wola odnośnie tego dnia, czy być może zaplanowałeś posłużyć się mną w zgromadzeniu? Być może chcesz przekazać coś przeze mnie dla twoich dzieci? Boję się, Duchu Święty, boję się podjąć decyzję na własną rękę. Boję się podjąć decyzję, która nie będzie Twoją decyzją. Bracia i siostry, kiedy stanąłem na tym miejscu i wygłaszam to kazanie, to pragnę pokornie ogłosić, że postanowiłem, może powiem, postanowiliśmy, Duch Święty i ja, aby jeszcze raz przemówić do świadomości każdego jednego z nas o powadze każdej naszej decyzji. Ja wierzę, że Duch Święty pragnie, żebyśmy zrozumieli obowiązek radzenia się Ducha Świętego w każdej, nawet najmniejszej decyzji naszego życia. Pójście do kościoła nie powinno być instynktowne. Ja wierzę, że kiedy my kochamy Pana, może nastąpić coś takiego, że my nie będziemy toczyli walki, czy pójść, czy nie pójść. Automatycznie idę, dlatego że nie pragnę innego sposobu życia. Ale jest to proces, w którym my zagłuszymy nasz zwierzęcy instynkt, a nastąpi zupełna harmonia, tak naprawdę moralna wola zapanuje nad naszą zwierzęcą wolą. Duchowi Świętemu musi podobać się wszystko w naszym życiu. Nasza mowa, nasze myślenie, nasze postępowanie, nasze nawet wzajemne braterskie współżycie. Każdy moment, który spędzamy przed Bogiem i nawet czystość naszego ciała, to się wszystko musi podobać Duchowi Świętemu. Zobaczcie, że tego król Achaszwerosz nie widział na początku. Ucieszony, że pozbył się tego podstępnego doradcy Hamana. W tej radości przekazuje władzę nad domem tego przewrotnika w ręce Estery. Ona z kolei przekazuje to w ręce Mordochaja. Zobaczcie, że on nie tylko dał władzę nad domem w ręce Estery i potem Mordochaja, ale wszelka władza w królestwie została przekazana dla tego nowo powstałego sztabu zarządzania Estera z Mordochajem. Czytajcie uważnie te ostatnie rozdziały, zobaczycie, że pomimo tego, że król piastuje pozycję, to jednak wszystkie zarządzenia wychodzą od Mordochaja. Powtarza się to, co widzieliśmy, kiedy studiowaliśmy życie Józefa w Egipcie. Mądry faraon. Podziwiam tego człowieka. Zrozumiał, że posiadanie takiego doradcy jak Józef to jest błogosławieństwem całego królestwa. To wcale nie ubliża jemu. To wcale nie odbiera chwały, że to nie on zarządza. Ale on czuł się zaszczycony. On powiedział, że nie ma takiej osoby, nie ma ani jednego kandydata poza Józefem. Ja myślę, że to samo stwierdził król Achaszwerosz. Powiedział, zobaczyłem, że moja decyzja jest czasami naiwna i dałem się nabrać przez Hamana, ale stwierdzam, że jest Mordochaj, mądry doradca. Niech on wystawia wszystkie zarządzenia. I kiedy to wszystko nastąpiło w jego życiu, to była radość, to była duma rządu króla Achaszwerosza, ale on zupełnie zapomniał, że tak niedawno podpisał własnoręcznie straszny dekret. Dekret o wymordowaniu wszystkich Żydów w swoim królestwie. Czas szybko leci. Pomimo tego, że jest radość w pałacu króla, ale kalendarz gubi swoje kartki i czas tego holokaustu bardzo szybko się przybliża. I wtedy dzieje się coś wyjątkowego. Królowa Estera ponownie kieruje swoje kroki do pałacu króla, aby go uświadomić o odpowiedzialności za konsekwencje jego dawnych decyzji. Na stronie 545 w rozdziale 8 Księgi Estery, w wersecie 3 czytamy takie słowa. A Estera ponownie odezwała się do króla, upadłszy mu do nóg, płakała i błagała go o łaskę, aby nie dopuścił do nieszczęsnego zamachu, jaki Haman, potomek Agaga, planował dla Żydów. Król wyciągnął ku Esterze złote berło i wtedy Estera podniosła się z klęczek i stanąwszy przed królem rzekła: jeśli król uzna to za dobre I jeśli znalazłam łaskę u niego, a rzecz ta odpowiada królowi i ja jestem mu miła, to niech zostanie pisemnie zarządzone, aby cofnięto listy z planem Hamana, syna Hamedyty, potomka Agaga, jakie rozpisywał on, by wygubić Żydów po wszystkich prowincjach królewskich. Ja jeszcze raz przypomnę, że nie bez powodu Duch Święty kazał zapisywać to imię Hamana z tymi przydomkami, że jest to syn Hamedyty, że to jest potomek Agaga. Kiedy my mówimy o ciele, musimy sobie zawsze przypomnieć, że jest to ciało, które działa pod nadzorem szatana. Jest to przewrotna natura, nieodrodzona natura. Nie bądźmy łaskawi, kiedy mówimy o pragnieniach świata. Powiedzmy sobie wyraźnie, tego pragnie wróg Boży, szatan, ten wstrętny wróg naszego życia. Dlatego za każdym razem, kiedy Haman jest wspominany, tam jest cała lista jego przydomków, kim on jest. Tam jest mowa o tym, że on był zaciekłym wrogiem, że on planował wymordować naród żydowski, że to jest potomek tego niedobrego króla Agaga. Moi drodzy, jeżeli jesteśmy przygotowani, aby praktykować obecność Chrystusa w naszym życiu w całym tego słowa znaczeniu, to musimy bezwzględnie słuchać głosu Ducha Świętego. Ja dzisiaj obserwuję wielu, wielu chrześcijan, którzy nazywają się chrześcijanami, ale nawet w 1% nie wypełniają woli Ducha Świętego w swoim życiu. Uśmiercić upadłą naturę, a nie ustanowić w naszym życiu jedynej i bezwzględnej władzy Ducha Świętego, mija się z celem. Słowo Boże mówi, że nasza natura jest uśmiercona. Kiedy my się nawracamy, może tego nie widzimy naszymi oczyma, ale stara natura jest uśmiercona. Ale w tym samym momencie, po to, żeby ona nie powstała z powrotem do aktywnego życia, w naszym życiu, w naszej duszy musi być ustanowiona bezwzględna władza Boża i ta władza odbywa się przez obecność Ducha Świętego. I ta władza musi być i musi występować w każdej jednej części naszej duszy, naszych emocji, a nasza dusza podejmie wtedy decyzje i przekaże je do każdej części naszego ciała. Kiedy my się nawracamy do Boga, wiem, że zaprzestajemy, podejmujemy decyzję, że nie będziemy przychodzili, nie będziemy uczęszczali na świeckie imprezy, nie będziemy wypełniali nasz czas tymi miejscami, gdzie imię Boże jest bluźnione, gdzie kiedyś spędzaliśmy wiele cennych chwil. I to jest, moi drodzy, jednym ze sposobów ukrzyżowania swojej upadłej natury, ale to nie wszystko. W życiu pozbawionym władzy diabła władzę musi objąć Duch Święty. To nie jest sztuką powiedzieć, ja już więcej nie pójdę do baru, gdzie spędzałem wiele cennych chwil, gdzie się upijałem, ale teraz ja muszę powiedzieć, ale od tego momentu, zgodnie z pragnieniem Ducha Świętego, ja będę już chodził do innego miejsca, będę przychodził, będę słuchał, będę wielbił Pana, będę się modlił w miejscu, gdzie Duch Święty przebywa. Co stwierdzamy? Uczęszczanie do kościoła staje się niezbędną czynnością. Staje się oczywiście jasnym Bożym zaleceniem. I Boże interwencje mają być widoczne w każdej części naszego życia. Królowa Estera przychodzi do króla i błaga go, aby cofnął wszystkie zarządzenia, które przed swoją śmiercią wystawił Haman. Ona mówi, królu, zmień wszystkie plany, które w twoim starym życiu podjął Haman. Planami Hamana kiedyś w naszym życiu było to, ażebyśmy pili, palili, przeklinali, cudzołożyli, przeteczyli, kradli, zabijali, zajmowali się tym wszystkim, co w końcu doprowadzi nas do wiecznej śmierci. Ale twój duch, oświecony teraz przez Ducha Świętego, pada przed twoją duszą, i tak jak Estera przed królem, i błaga we łzach o cofnięcie planów Hamana w twoim życiu. Te plany mają być cofnięte. To jest pierwszy etap pragnienia Estery i drugi etap zastąpione nowymi planami, które będą wyrazem woli Ducha Świętego w naszym życiu. Apostoł Paweł napisał tak do nawróconych chrześcijan. Podkreślam, to nie była odezwa do pogan, ale do nowo nawróconych wierzących w Efezie. List do Efezjan, 4 rozdział, werset 27 i werset 28, na stronie 1264, Efezjan 4:27. Paweł mówi tak do Efezjan: nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielić potrzebującemu. Czy widzimy, co Paweł nam mówi? Jeżeli ktoś kradł, pił, mordował, kłamał, plotkował, cudzołożył, czy był zniewolony jakąś inną formą grzechu, niech teraz zaprzestanie tego, ale raczej postępuje tak, aby innych ubłogosławić. Myślę, że król zrozumiał błaganie Estery. Dusza zrozumiała łzy ducha i wola Ducha Świętego przelana przez ducha człowieka spoczywa teraz na jego duszy. Z Księgi Estery czytamy taki tekst, 8 rozdział, 7 werset. Wtedy król Achaszwerosz rzekł do królowej Estery i do Żyda Mordochaja: spójrzcie, do kogo kieruje swoje słowa król. Oto podarowałem Esterze dom Hamana, a jego zaś powieszono na szubienicy za to, że planował zamach na Żydów. Napiszcie więc wy, kieruje swoją uwagę w liczbie mnogiej, to znaczy Estera i Mordochaj, to znaczy twój duch w harmonii z Duchem Świętym. Mówi tak: napiszcie więc wy w sprawie Żydów, co uznacie za dobre, w imieniu króla i opieczętujcie to sygnetem królewskim, gdyż to, co się pisze w imieniu króla i co sygnetem królewskim jest opieczętowane, nie może być cofnięte. Przywołano wtedy sekretarzy królewskich i rozpisano zarządzenia, nowe zarządzenia w sprawie Żydów, ale werset 9, spójrzcie, co jest napisane: ściśle według rozkazu Mordochaja. Król kryje się pod wolą i rozkazami Mordochaja. Zauważcie, że król przekazał Mordochajowi i Esterze prawo posługiwania się jego imieniem i prawo stemplowania wszystkich dekretów swoim królewskim pierścieniem. Ale te prawa i te zarządzenia nie powstały z woli króla, ale jest napisane, powstały ściśle, w 100% według woli Mordochaja. I te dekrety zostały ekspresowo napisane. Tam nie było ociągania się, dlatego że dzień tego Holokaustu zbliżał się. Jest wyraźnie napisane, że to wszystko było czynione w wielkim pośpiechu. Te wszystkie nowe zarządzenia były napisane i zaadresowane do wszystkich satrapów, do namiestników oraz książąt wszystkich prowincji tego imperium od Indii aż do Etiopii. Każdy naród, każdy język, każda kultura w tym wielkim imperium otrzymali wyraźny dekret woli Mordochaja w królestwie Achaszwerosza. A pisze, że król pozwolił, ażeby wysłano z tymi zarządzeniami gońców pocztowych na szybkich rumakach ze stadnin królewskich. Król był zupełnie poświęcony. Oddawał to, co miał najlepszego. On miał swoich gońców przygotowanych na własne rozkazy, ale tutaj oddaje to pod władzę i zarządzanie Mordochaja. Tam nie marnowano czasu. Tam chodziło o uniemożliwienie, o to, żeby nie wypełnić woli nieżyjącego już Hamana. W naszym życiu, bracia i siostry, chodzi o to, żeby uniemożliwić wypełnienie się woli naszej starej, upadłej natury. Ona może być powieszona, ale Wiele, wiele śladów pozostało po niej. Wiele starych przyzwyczajeń. I chodzi o to, żeby ekspresowo, jak najszybciej poinformować, poznać prawdę Bożą o niebezpieczeństwie, które wisi w naszym życiu, jeżeli te postanowienia stare, upadłej natury będą wypełnione w naszym życiu. Czy wiecie, co zawierał ten nowy dekret, który ściśle zarządził Mordochaj? Pamiętamy, że pierwszy dekret Hamana ogłaszał ogólne wytępienie, ogólną rzeź, ogólny holokaust wszystkich Żydów żyjących w królestwie Achaszwerosza. Ale ten nowy dekret ściśle ułożony i wydany przez Mordochaja pozwalał wszystkim Żydom, tym Żydom, którzy według pierwszego dekretu mieli być zapici, ale teraz pozwalali im, aby mogli zgromadzać się wszyscy razem i stawać w obronie swojego życia. Mieli prawo od króla we własnej obronie zabić każdego, kto chciałby ich zaatakować. I jeszcze, to nie wszystko, mieli prawo od króla zagrabić ich mienie. Według tego dekretu Żydzi mieli prawo pomścić się na swoich wrogach. To było niesamowite prawo. Skazani na śmierć Żydzi otrzymali królewskie przywileje, ale trzeba było ich jak najszybciej poinformować. I trzeba było jak najszybciej przelecieć całe imperium i przekazać wolę Mordochaja, oczywiście opieczętowaną podpisem i sygnetem królewskim. Stołeczne miasto Suza stało się chyba tak zajęte, tak aktywne jak mrowisko. Gońcy królewscy ruszyli w jak największym pośpiechu, aby tą nową ustawę przekazać do każdego zakątka królestwa Achaszwerosza. Każda prowincja, każde miasto, każda wioska, każdy dom musiał być jak najszybciej poinformowany. Decyzje były podjęte, ale już gdziekolwiek wiadomość o dekrecie Mordochaja dotarła, jest napisane, zapanowała radość. W chwili, kiedy gońcy opuszczali miasto Suzę, wtedy jeszcze, kiedy te decyzje nie dotarły do każdego zakątka królestwa, Mordochaj, jest napisane, doznał niesamowitego wyróżnienia. Zwróćcie uwagę na werset 15 w rozdziale 8. Mordochaj zaś wyszedł od króla odziany w szatę królewską z błękitnej purpury i z bieli, z wielką złotą koroną, w płaszczu z bisioru i szkarłatu, a miasto Suza było radosne i wesołe. Dla Żydów nastał czas światłości, wesela, radości i chwały. A we wszystkich prowincjach i we wszystkich miastach, dokądkolwiek rozkaz królewski i jego ustawa dotarły, panowało wesele i radość wśród Żydów, ucztowanie i dni uroczyste. Wtedy wielu spośród ludów tych ziem przystało do żydostwa, gdyż padł na nich wielki strach przed Żydami. Kiedy człowiek poddaje się pod wolę Ducha Świętego, dzieje się coś wspaniałego. Pomimo tego, że jeszcze wiele dziedzin jego życia nie zostało zupełnie zmienionych, ale posłuszeństwo, jego osobiste posłuszeństwo woli Ducha Świętego sprawia, że Duch Święty jest w jego życiu uhonorowany, tak jak Mordochaj jest odziany w piękną szatę, w królewski płaszcz. Wielka korona spoczywa na jego głowie. Kiedy Duch Święty ustanawia swoje dekrety, kiedy my te dekrety przyjmujemy, my się radujemy, my się cieszymy, a Duch Święty doznaje niesamowitego wyróżnienia. Pomimo tego, że jeszcze Bóg pracuje w naszym życiu, pomimo tego, że jeszcze wiele cech naszego charakteru nie jest zupełnie zmienionych, ale Paweł powiedział do Filipian, 1:6, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. W królestwie króla Achaszwerosza zapanowała radość, dlatego że Mordochaj objął rządy. Oni się już cieszą, pomimo tego, że dzień śmierci ustanowiony przez Hamana ma nastąpić, ale Mordochaj wydał nowe zarządzenia, które pozwalają ludziom przeciwstawiać się, walczyć we własnej obronie. Zobaczcie, że w swoim dekrecie Mordochaj nie gwarantował Żydom ratunku w jakiś cudowny sposób, ale powiedział, że jedynym sposobem, jak gdyby przeciwstawienia się dawnym dekretom Hamana, jest ich osobiste powstanie i przeciwstawienie się swoim wrogom. Za jego dekretem stał podpis królewski i była gwarancja zwycięstwa. Mordochaj chciał powiedzieć, wy nie możecie pozwolić sobie na porażkę. Oni musieli powstać zbrojnie i rozprawić się ze swoimi wrogami. Tutaj dochodzimy do wspaniałego zrozumienia, że kiedy Duch Święty wchodzi w życie człowieka nowo nawróconego, on wydaje dekret, aby każdy z nas przeciwstawił się diabłu. Duch Święty nie będzie za nas walczył. Biblia mówi, że Bóg dał nam, zaopatrzył nas w broń, w pełny rynsztunek, w pancerz, w przyłbicę, w miecz, w tarczę. Duch Święty podaje ci zbroję, przygotowuje cię do ataku, daje ci ochronę, daje ci autorytet w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ale tobie zostaje zlecone przeciwstawienie się twojemu wrogowi, jego demonom. Czy zdajesz sobie sprawę z faktu, że na pewno wiele dziedzin twojego życia jest pod zagrożeniem dawnego dekretu Hamana, ale dzisiaj Pan chce powiedzieć nam wszystkim, że twoim obowiązkiem jest powstać i zniszczyć to, co nawet przed twoim nawróceniem mogło ciebie uśmiercić. Może nadal ktoś walczy z nałogiem. Może jeszcze ktoś nie może pozbyć się palenia. Może jeszcze twój język nie jest pod zupełnym panowaniem Ducha Świętego. Być może twoje myślenie jeszcze nie jest przemienione przez Ducha Świętego. Ale Jego dekret, Jego prawa dochodzą do każdego zakątka twojego życia i one zobowiązują ciebie do zbrojnego powstania. Czy my wyjdziemy, bracia i siostry, do takiego powstania z taką radością i z takim entuzjazmem, jak wszyscy Żydzi w królestwie Achaszwerosza? Czy my się cieszymy, że my jesteśmy zaopatrzeni w królewski dekret ochrony i autorytetu w imieniu Pana Jezusa i powiemy, my w tym imieniu powstaniemy. My jesteśmy uzbrojeni i diabeł nie będzie miał prawa zarządzać. Diabeł nie będzie mógł wypełniać swoich planów w moim życiu. W rozdziale 9 odnajdujemy sekret odwagi i oddania się Żydów. Ja czasami widzę ludzi, którzy tracą pragnienie, są rozczarowani. O, ja jestem zniewolony tym, ja jestem zniewolony tamtym, ja już nie daję rady, ja już upadam. Ale odnalazłem sekret tego, co powinno motywować nam w zdobywaniu tych nowych terytorium, wydzieraniu nowych terytorium w naszym życiu z rąk diabła. 9 rozdział Księgi Estery, werset 4. Zobaczmy uważnie na treść tego wersetu. Mordochaj bowiem wiele znaczył w Pałacu Królewskim, a wieść o nim dotarła do wszystkich prowincji, gdyż znaczenie tego męża Mordochaja ciągle rosło. Jeżeli my będziemy honorowali wolę Ducha Świętego w naszym życiu, bracia i siostry, kiedy przyjdzie niedziela, my wypełnimy wolę Ducha Świętego w naszym życiu. Kiedy przyjdzie jakikolwiek dzień, jakakolwiek decyzja, my będziemy respektowali Ducha Świętego. Jest napisane, że znaczenie tego męża Mordochaja ciągle rosło. I to mobilizowało wszystkich Żydów w całym królestwie do zbrojnego powstania. Oni widzieli, że ten człowiek rośnie we władzy. Wieść o nim dotarła do wszystkich prowincji. Czy wiecie, co to znaczy? Że wola Ducha Świętego musi dotrzeć do każdej twojej kończyny, do każdego zakątka twoich myśli, do twoich pragnień, do twoich decyzji. Jeżeli jest niedziela, ja wierzę, że jest to dzień, w którym Duch Święty pragnie wykonać pracę w Twoim życiu. Mordochaj wiele znaczył w pałacu, wiele znaczył w stolicy, w Suzie. I czytamy, że znaczenie jego rozeszło się po całym królestwie. Ci, którzy byli skazani na śmierć, Żydzi, byli przekonani, że ten, który jest w pałacu i wydaje zarządzenia, ma większy autorytet i władzę od tych, którzy mogą zagrozić im nawet śmiercią. To dochodzi do ważnego stwierdzenia, ważnej definicji, że poważanie Ducha Świętego i zupełne zaufanie woli Ducha Świętego pozwoli Tobie odnieść zwycięstwo nad każdym nałogiem, nad każdą słabością, nad każdą złą myślą, nad każdym słowem, które pragnie się przecisnąć przez Twój język. Dlatego, że oni wiedzieli, że ten, który jest tam w pałacu, jest tym wielkim Mordochajem. I to, co powiedział Jan w pierwszym liście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Świadomość tego, że oni mają tam w zarządzie swojego opiekuna, Mordochaja, który wydaje zarządzenia ich bezpieczeństwa, pozwoliło im utrzymać radość i pokój. I oni zbrojnie, zobaczcie, że tam nie było lamentu, tam nie było narzekania, ale my jesteśmy tak uciemiężonym narodem, że my już nie mamy chęci powstać. Tam było zbrojne powstanie, ażeby wytępić plany Hamana w swoim życiu. Bardzo mi się podoba werset, 9 rozdział Księgi Estery, werset 16. Pozostali zaś Żydzi po prowincjach królewskich zebrali się, aby stanąć. Oczywiście to występuje po tym stwierdzeniu faktu, że w Pałacu Królewskim, w stolicy, u boku króla stoi ktoś, kto o nich dba. Pozostali zaś Żydzi po prowincjach królewskich zebrali się, aby stanąć w obronie swojego życia i zapewnić sobie spokój od swoich wrogów. Zabili więc spośród tych, którzy ich nienawidzili, 75 tysięcy, lecz na ich mienie swej ręki nie podnieśli. Każdy z nas musi przystąpić do walki w obronie swojego życia. Każdy z nas musi zapewnić sobie spokój od nieprzyjaciół. Paweł przypominał Rzymianom, na pewno pamiętacie te takie dobitne wersety, które czytaliśmy z listu do Rzymian. On im przypominał, że jeżeli oni będą żyli według ciała, na pewno umrą. Wierzącym, którzy są pod mocą starej natury, grozi śmierć. Możesz się modlić na obcych językach, możesz mieć dar prorokowania, ale jak powiedział Paweł wyraźnie, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. A tutaj czytamy, że Żydzi zebrali się, ażeby stanąć zbrojnie w obronie własnego życia i zapewnić sobie spokój od swoich wrogów. Czy my dbamy o bezpieczeństwo naszego duchowego życia? Czy my pragniemy zapewnić sobie spokój od planów i ataków diabła? Jest napisane, że oni zbrojnie powstali i wytępili tych, którzy byli ich wrogami. Zobaczcie, jak wielka rzesza była wrogów, 75 tysięcy ludzi. To jest potężna armia. To byli wrogowie narodu izraelskiego. Postawa Żydów przypomina nam o naszej powinności pozbycia się tego wszystkiego, co grozi nam duchową śmiercią. Kiedy odniesiesz zwycięstwo nad jakąkolwiek słabością w swoim życiu, weź przykład z zachowania się Żydów, oni nie wyciągnęli rękę po mienie swoich wrogów. Kiedy będziesz walczył ze swoim wrogiem, nie sięgaj, nie idź w kierunku tych rzeczy. Nawet nie myśl o tym, cokolwiek zwyciężysz, że możesz sobie przywłaszczyć. Po tym nie może pozostać nawet najmniejszy ślad, ani zapach tego, co było kiedyś w twoim życiu śmiercionośne. 13 dzień miesiąca Adar, jak czytamy, miał być dniem śmierci Żydów, ale stał się dniem zwycięstwa. Dzisiaj ten numer 13 jest tak przez diabła popychany jako numer pechowy, jako dzień, w którym coś się niewłaściwego, coś nieszczęśliwego może się wydarzyć. 14 dnia w całym królestwie zapanowała wielka radość. Czytamy, że był to dzień odpoczynku i dzień świąteczny. I jest wyraźnie napisane, że tego dnia wymieniano między sobą dary żywnościowe. Tego dnia nie mogło być osoby głodnej. Tego dnia nie mogło być miejsca dla osoby smutnej. To była radość całego królestwa. Ten dzień, tak jak jest napisane, on nie był zapomniany przez Żydów. Haman, według dawnego zwyczaju, rzucił los. Los nazywa się Pur. I tak jak ten ostatni rozdział wyjaśnia nam, ten los padł na dzień 13. Mało, że ten dzień miał być dniem rzezi narodu żydowskiego, ale w Bożym planie ten dzień stał się dniem zwycięstwa, dniem chwały i ratunku całego narodu. Ja myślę, że my będziemy zastraszani dzisiaj przez naszą kulturę i przez ludzi, którzy są dalecy od Boga, że trzynastka jest pechowa. Uwierzcie mi, na wielu takich dniach odnajdywałem wspaniałe Boże błogosławieństwo. To, co diabeł chce wykonać w twoim życiu, ciebie zastraszyć, stanie się narzędziem w Bożym ręku, ażebyś otrzymał od niego zwycięstwo. Ja myślę, że nie przeoczyliście tej ważnej informacji odnośnie tego, że ci, którzy nie byli Żydami, a widzieli, jaki honor i wyróżnienie spotkał Żydów, wielu, tak jak jest napisane, spośród ludów tych ziem, którymi zarządzał Achaszwerosz, przystało do żydostwa, gdyż padł na nich strach przed Żydami. I to mi się kojarzy z historią z Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł i Sylas byli zakuci w kajdany i radowali się całą noc i wielbili Pana swoimi pieśniami. Łukasz pisze, że nagle ziemia się zatrzęsła, mury więzienia się rozsypały, drzwi się pootwierały i kajdany albo dyby, w których ci apostołowie byli zakuci, się otworzyły. I oni wyszli na wolność, ale nie uciekali. Ale w tym samym czasie strażnik, który miał ich pilnować i był odpowiedzialny za to, żeby oni nie uciekli z tego więzienia, ze strachu przed nimi pada i mówi: panowie, co mam zrobić, ażeby być zbawionym? Ci, którzy obserwowali Żydów w królestwie Achaszwerosza, wyraźnie dostrzegli chwałą i honor, jaka na nich spoczęła. Na pewno jeden do drugiego mówił: spójrz, jeżeli taki honor i taka chwała udziela się Żydom, to opłaca się być Żydem. Ja się stanę jednym z nich. Ja chcę być zaliczony do tych, którzy cieszą się radością i pokojem i mają takie wspaniałe przywileje. Chcę powiedzieć wam jedną ważną prawdę, że chrześcijanin, który jest wypełniony Duchem Świętym, nie tylko ludzkim entuzjazmem, ale wypełniony jest Duchem Świętym i chodzi w Bożej miłości i w jego życiu jest widoczne Boże działanie w każdej części jego ciała, staje się człowiekiem, który ma niesamowity wpływ na ludzi dalekich od Boga. Pewny kaznodzieja powiedział w swojej usłudze, że prawdziwa świętość chrześcijanina, nie jego sposób wysławiania się, nie jego mądrość, ale prawdziwa świętość chrześcijanina jest najlepszym, najbardziej efektywnym narzędziem ewangelizacyjnym. Ja się z tym zupełnie zgadzam. Kiedy ludzie będą widzieli w nas ludzi nieobłudnych i będą widzieli naszą cielesną czystość, nasze uzależnienie się od Boga i od woli Ducha Świętego, sami przyjdą do nas, powiedzą: panowie, co mam czynić, aby dostąpić zbawienia? Stwierdzam smutny fakt, że wielu chrześcijan odprowadza wielu ludzi od Boga poprzez swoje nieuporządkowane życie, czy nawet uzależnienia. Jest to smutny fakt. Nasza czystość ma sprawić, że ludzie zobaczą i zapragną być tak jak my. Myślę, że zapamiętamy sobie to wydarzenie do końca naszego życia. Zapamiętamy prawdę, że jeżeli pozwolimy Duchowi Świętemu zapanować w naszym życiu, jeżeli oddamy Jemu pierścień władzy, pierścień naszej woli i będziemy posłuszni Jego rządom, Jego postanowieniom, oczekuje nas wielka radość. Bóg nazywa to pełnią Ducha Świętego. I takiej radości nie zacieni prześladowanie, nie zacieni głód albo nawet śmierć. W takim momencie powiesz to, co Paweł powiedział do Filipian. Powiesz te słowa do każdej jednej osoby, z którą będziesz rozmawiał. Radujcie się w Panu. Ponownie mówię, radujcie się. Możesz być zakuty w więzieniu, możesz być w ponurym położeniu, ale tej pełni Ducha Świętego nikt ci nie odbierze. Prawdziwa radość w życiu człowieka wierzącego pochodzi z zupełnego poddania swojej woli pod panowanie Ducha Świętego. Jezus powiedział, że jeżeli ktoś pragnie takiego poddania, powinien przyjść i co robić? I pić. W Ewangelii Jana 7 rozdział, 37 werset, czytamy takie słowa. Jezus głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać. To właśnie dlatego Paweł zachęca wierzących w Efezie. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercach swoich Panu. Zobaczcie, co Bóg nam pragnie pozostawić. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali tą ważną prawdę. Twoja, oczywiście moja, nie wykluczam siebie w moim obowiązku, twoja nieobłudna świętość przed Panem, twoje prawdziwe, biblijne chrześcijaństwo sprawi, że twój mąż, twój znajomy, twoja żona odczuje wstręt do własnego życia, odczuje wstręt do dawnych rzeczy, które występowały w ich życiu i sam, i sama poczuje głód za Bożą świętością w swoim własnym życiu. Twoje pokorne poddanie się woli Ducha Świętego będzie miało potężny efekt na całe środowisko, tam gdzie mieszkasz, tam gdzie pracujesz, tam gdzie idziesz spać, tam gdzie się uczysz, tam gdzie się modlisz. Kiedy Mordochaj był wywyższony, całe miasto wrzało radością. Kiedy wywyższysz Ducha Świętego w twoim życiu, twoje całe ciało odczuje wielką radość. To nic, że jestem niedołężny, to nic, że jestem słaby, to nic, że nie jestem taki wymowny, ale w moim życiu panuje Duch Święty i to czyni mnie najbardziej entuzjastyczną, radosną osobą na świecie. I teraz Duch Święty objawia ci swoją wolę, abyś powstał do walki z każdą jedną formą upadłej, starej natury, ale On zapewnia ci opiekę. On zapewnia ci swoją obecność i swoje wsparcie. Zobaczcie, że kiedy Żydzi odnieśli zwycięstwo w królestwie, Estera wraz z Mordochajem nie zapomnieli o swoim narodzie. Jest napisane pod koniec, że ponownie rozesłali gońców królewskich po wszystkich prowincjach całego królestwa z życzeniami pokoju i prawdy. Duch Święty mobilizuje nas do walki, ale Duch Święty wlewa, On w nas wprowadza w prawdę i On zaopatruje nas w swój pokój. To samo będzie miało miejsce w twoim życiu. Jest napisane, że Duch Święty jest tym, który wprowadza nas we wszelką prawdę. On będzie trzymał ciebie w tym pokoju, w tym Bożym błogosławieństwie, którego dzisiaj świat nie daje ci i nawet nie skosztujesz tego ze świata. Twoje życie będzie ubłogosławione świadectwem Ducha Świętego w twoim własnym duchu. Jest napisane, to Duch Święty poświadcza w naszym duchu, że jesteśmy synami Bożymi. Tymi, w której życiu spoczywają wspaniałe przywileje. Ja myślę, że będziemy zmobilizowani, rozprawimy się z każdą formą tej cielesnej natury, która pragnie nas powalić, a pozwolimy Duchowi Świętemu panować. Nie pozwolimy, żeby nawet ślady naszej upadłej natury powstały do życia, żeby nawet najmniejszy dekret tego, co przed naszym nawróceniem ustanowił sobie w naszym życiu diabeł, żeby się wypełniły. Będziemy czystym narodem, poświęconym, narodem, w którym Duch Święty będzie działał. Ja Bogu dziękuję za to, że Duch Święty stąpił na ziemię, że Jezus Go posłał i On dzisiaj jest z nami. Jest napisane, On będzie z wami. Dlatego lepiej jest dla was, ażeby Duch Święty był z wami. Powstańmy do naszej modlitwy. Dziękuję Ci, mój drogi Panie, za to, że Ty wypełniasz swoją wolę w naszym życiu. Ja Tobie jestem bardzo wdzięczny za to, że posłałeś Ducha Świętego, że On dzisiaj jest Twoim agentem w Twoim żywym Kościele. Ja Tobie dziękuję, że On tak cicho, delikatnie wypowiada wolę Twoją w naszym życiu. On nas nakłania do świętości, do oddania się. On nas nakłania do słuchania tylko Twojego głosu. I On wystawia piękne, ale definitywne zarządzenie w naszym życiu. Mamy być święci tak jak Ty. Mamy być oddzieleni od tego, co Ciebie nie chwali. Mamy dać odpór diabłu, a on ucieknie. Mamy zniszczyć, mamy uśmiercić tą upadłą naturę, a mamy pozwolić Tobie, Duchu Święty, abyś produkował wspaniałe owoce w naszym życiu. O Panie, Ci dziękuję za tą odpowiedź. Pokazujesz nam, jak dojść do pełni życia w Tobie. Jak odnaleźć sekret prawdziwe radości i szczęścia. Ja Ci dziękuję, Panie, że Ty chcesz nie tylko działać w sposób ponadnaturalny, nie tylko błogosławić nas, nie tylko pokazywać cuda, ale Ty chcesz zarządzać wolą każdego jednego z nas. Ty chcesz mieć czyste naczynia, które będziesz wykorzystywał według własnego upodobania, według własnej woli. Ja proszę Ciebie, Panie, aby nie było tutaj ani jednej osoby w tym małym pomieszczeniu, w tej skromnej grupce, która nie byłaby chętna powierzenia wszystkiego Tobie, która nie byłaby otwarta na Twoją absolutną, ale błogosławioną władzę, Duchu Święty. Ja proszę Ciebie, żebyśmy oddali się pod Twoje wszystkie ustawy, pod Twoje wszystkie zarządzenia, abyśmy pozwolili naszej duszy przekazać te wszystkie polecenia w pośpiechu do każdej części naszego życia, by każda nasza kończyna chwaliła Ciebie, Twoje imię, aby nasze ręce błogosławiły, aby nasze nogi prowadziły nas do miejsca Twojej chwały, nasz język uwielbiał tylko Ciebie i nasze całe serce było wypełnione Twoją miłością. O Panie, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś naszą pełnią i Ty chcesz dzisiaj błogosławić nas. Ja wywyższam Ciebie, ja Tobie oddaję chwałę, że Twoja wola może być w taki cudowny sposób wypełniana w naszym życiu. Ja pragnę, Panie, aby moja wola szła zawsze w parze z Twoją. Ja chcę się uczyć. Ja chcę, aby moja moralna wola była nastrojona dzisiaj przez Ciebie, Duchu Święty. Ja wiem, że dajesz nam dzisiaj prawo wyboru. Ty dajesz nam wolną wolę, żebyśmy dzisiaj przyszli i sami zapragnęli dokładnie to samo, co Ty, Duchu Święty, zapragnąłeś dla każdego z nas w tym zgromadzeniu. I od tego dnia na resztę naszego życia ja Tobie oddaję chwałę, ja błogosławię Ciebie, ja ogłaszam wspaniałość Twoich rządów, ja ogłaszam błogosławieństwo Twoich rządów w moim sercu, w moim życiu. Ja Ci dziękuję, że Ty będziesz w błogosławiony sposób działał w tym zgromadzeniu, w tym zborze. Duchu Święty, zapraszamy Ciebie w Twojej mądrości, w Twojej sile, w Twoim pokoju i łasce, abyś królował, abyś prowadził nas w świętości, abyś mógł grawerować w naszym życiu obraz naszego umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa. Pragniemy tego z całego serca. Niech Twoja wola spełni się w naszym życiu, tutaj na ziemi, tak jak ona jest spełniana w każdym momencie w niebie. Wypełniaj swoją wolę w naszym życiu, Panie. Chwała Tobie.